Chłopcy, bądźmy szczerzy, chcę być szczery wobec Pana Boga i Was. Bolesne dla nas, Polaków, że dopiero teraz odkrywa się u nas, co tam się stało. Gdy zmienił Pol Pot protektora, prawda? A gdy miał innego protektora, nam bardzo bliskiego, wtedy cisza była, co się działo w Kambodży. Drodzy przyjaciele, tak to wygląda. Albo jeszcze bardziej osobliwa sprawa. Oto niedawno, przed paru tygodniami, odczytałem w jednym biuletynie wyjątek ze skryptu etyki węgierskiej wyższej uczelni z roku 1978. Proszę ten rok zapamiętać. Znajduje się tam takie zdanie. Człowiek pod żadnym przymusem nie może zabić swej matki, chyba żeby się stała zdrajcą klasowym. Człowiek pod żadnym przymusem nie może zabić swej matki, chyba żeby się stała zdrajcą klasowym. Na pociechę naszą dodaje się tam, że na interwencję czytelników Ministerstwo Oświaty to sformułowanie uznało za niesłuszne. No to też ma swoją wymowę, że Ministerstwo Oświaty uznało za niesłuszne. Otóż, przyjaciele drodzy, to nie jest naciąganie księdza. Ateizm jest groźny i zgubny, powtarzam, dla ludzi myślących i wrażliwych. Bo dla tych, którzy się znajdują na niższym poziomie kultury, którzy walczą o chleb, którzy są głodni, dla tych może ten problem przez pewien czas nie istnieć. Paweł tu kiedyś we Wrocławiu, wiceprezydent Indii, myśliciel zarazem hinduski, Radha Krishnan, i właśnie tu we Wrocławiu powiedział, że ateizm jest książką bez pierwszego rozdziału. Tu właśnie, w Auli Leopoldina powiedział te słowa. Człowiek, że ateizm jest książką bez pierwszego rozdziału. A książka bez pierwszego rozdziału nie ukazuje sensu. A dodajmy jeszcze od siebie, chyba się zgodzimy z tym, że to jest książka także bez ostatniego rozdziału. Bo dokąd? Prawda? Donikąd. W najlepszym wypadku donikąd. Otóż tak sprawa się przedstawi. A więc, drodzy przyjaciele, nie sądźmy, że to jest mało znaczące pytanie o sens i cel życia, o istnienie absolutu, o rację pierwotną, o odniesienie człowieka i jego postępowania do tego absolutu. Ale w tym miejscu czas, drodzy przyjaciele, zadać pytanie. Dlaczego podobne zjawiska zachodzą także wśród chrześcijan? Powiedziałbym wśród nas, nawet w naszych środowiskach. Przecież prawie codziennie, a przynajmniej w niedzielę, wyznajemy: wierzę w życie wieczne. Wierzę w życie wieczne. Pięknie. Wyznajemy tę prawdę. A równocześnie ci sami ludzie, którzy mówią wierzę w życie wieczne, często zbulwersowani, często osaczeni o mniejsze lub większe trudności, a zwłaszcza gdy utracą kogoś bliskiego, jakieś oparcie, mówią: nie mam celu życia. Nie mam już celu życia. Ktoś nie zda egzaminu, ktoś nie dostaje dyplomu, otruję się chyba. Otruję się. A właściwie marnuję życie, bo czegoś, coś się tam nam nie udało. I dlaczego tylu chrześcijan również popada w różne również prostracje, różne melancholie, a nawet rozpacz. Nie będę już mówił o rozpaczy, którą często się słyszy i widzi nad grobami. Albo, jakże często, i mnie się coś przecież od życia należy. Tak chrześcijanka mówi, i mnie się przecież coś od życia należy. Kochana, w podtekście odczytujemy twoją niewiarę. To znaczy co? Tylko to życie istnieje, prawda? Tylko to i tu, prawda? I mnie się coś od życia należy. Przyjaciele, drodzy, takie zjawiska nie są odosobnione, żeby nie powiedzieć częste. Co to jest? Otóż chyba odpowiedź na to uproszczona, ale słuszna. Mała wiara, nieuziemiona wiara. Im słabe przeżycie tej prawdy, którą teoretycznie wyznajemy, słabe przeżycie, ona nie jest włączona w nasze codzienne życie. A przecież, chwila refleksji, jeżeli jest Bóg, a więc ta istota samoistna, ta, która z niczego wywołała cały ten ogrom wszechświata, jeżeli istnieje ten najwyższy rozum, absolutny rozum, jeżeli istnieje ta najwyższa, absolutna miłość, to przecież człowiek do niego w jakiejś mierze podobny od tej strony najgłębszej, przecież musi mieć jakiś sens. Musi mieć tutaj miejsce jakiś rozum w odróżnieniu od irracjonalności. Musi mieć. Tolstoj zapyta wtedy, przecież chyba ludzie nie powstali tak jak grzyby po deszczu. Nie wiadomo po co. Albo że byli zjedzeni, zdeptani. Więc jeżeli przeżywamy istnienie Boga, jeżeli przeżywamy, to przecież w tym, w tej wierze i w tym przeżywaniu już mieści się właściwie i sens życia. Przecież smuga światła, reflektora, który oświetla nie tylko nasz glob ziemski, ale oświetla bezkresne przestrzenie kosmiczne. Tak. Drodzy, intuicja. Każdy człowiek ma tę intuicję, jakiś słuch wewnętrzny, jakieś oczy wewnętrzne, które też dostrzegają, że przecież nie może się to skończyć na absurdzie, na pustce. Przecież nie może. Przecież człowiek nie jest nachylony na pustkę. Przecież nawet biologia zwraca uwagę na to, że każdy organ człowieka, ten fizyczny i każdy organ psychiczny, każda potrzeba psychiczna ma swój korelat. Ma swój korelat. Korelatem oka jest światło, korelatem ucha jest dźwięk, korelatem żołądka i naszego głodu jest chleb. A człowiek właśnie jest nachylony na tę przestrzeń poza tym horyzontem, jest nachylony. Czasem słyszy przeciąg, podmuch wieczności w sobie, gdy ma dobrze nastawiony słuch. Przyroda nie działa w pustkę. Natura horret vacuum, mówili już bardzo starzy myśliciele. Natura nie znosi pustki. Nie działa w pustkę. To też ludzie, którzy mają dobre oczy, albo którzy przecierają oczy ducha, którzy otwierają uszy ducha, spostrzegają po prostu, przeżywają tę wieczność. Że wspomnę chociażby taką postać wspaniałą i tragiczną, czy tragiczną, wspaniałą postać doktora Nagai z Nagasaki, ofiara bomby atomowej, lekarz kliniki właśnie w tamtym mieście. Katolik, chrześcijanin. Otóż Nagai opowiada historię swojego nawrócenia. Jako student medycyny był ateistą, materialistą. Ale gdzieś na trzecim roku wezwano go depeszą do domu. Okazało się matka na lożu śmierci, umierająca. Takashi, bo tak go nazywała, przypadł do niej. Objął ją Jeszcze ciało było ciepłe. Zanurzył się wzrokiem swoim w jej wzrok, gasnący. Zanurzył się w tym wzroku. I w tym wzroku gasnącym, no on powiada, że nie da się tego wyrazić. Dostrzegł otchłań nieskończoności. Uświadomił sobie, że ta matka, która go tak kochała i która teraz go jeszcze kocha, nie może przecież umrzeć na wieki. Że ta miłość nie może przecież zginąć bez śladu. I w oczach ujrzał wieczność. I jego światopogląd materialistyczny rozpadł się w gruzy. I właśnie podjął wtedy kroki do misji, ku misji chrześcijańskiej i został jako lekarz, został tym chrześcijaninem. Dzwony Nagasaki, to jego książka. Dzwony Nagasaki. Drodzy przyjaciele, takie zjawiska się obserwuje i można dostrzec. Poczucie sprawiedliwości. Poczucie sprawiedliwości. Każdy człowiek ma wrodzone, zakorzenione poczucie sprawiedliwości. Nie chcemy znieść, jak nam trudno znieść krzywdę, niesprawiedliwość wyrządzoną nam, ale także i naszym braciom. Czy tu we Wrocławiu, czy w Katowicach, czy w Warszawie. Nas boli, że tam człowiek jest krzywdzony. Prawda? Mam poczucie sprawiedliwości. Prawda? I otóż, gdyby nie było tej absolutnej sprawiedliwości, tego absolutnego rozrachunku, powiedzmy biblijnie, sądu Bożego, to przecież przerażające, oszaleć można, obłęd. Wtedy Neron, Hitler, Stalin, wszyscy schodzą do wspólnego mianownika nicości razem ze swoimi milionowymi ofiarami. Prawda? Do wspólnego mianownika nicości, przerażające. Wtedy ojciec Kolbe i jego kaci są zrównani. Przerażające, przyjaciele drodzy. Otóż to poczucie sprawiedliwości również postuluje po prostu to, o czym mówimy. Jan Jakub Rousseau nie był chrześcijaninem, o tym wiecie, deistą był. Ale mówił i napisał, gdyby nie było innego argumentu istnienia życia pozagrobowego, to fakt, że kat, że zbrodniarz depcze piersi sprawiedliwego, wystarczającym dla niego argumentem istnienia tej wyższej i absolutnej sprawiedliwości. No, coś niecoś nam współczesnym mówią i pacjenci doktora Mooda, Życie po życiu. Niebawem wyjdzie ta książka. Potem ją przeczytajcie, drodzy przyjaciele. Mówią coś. To nie jest argument jakiś koronny i ostateczny, ale coś mówią. Charakterystyczne. Kilkaset wypowiedzi z przeżycia tej śmierci klinicznej w ciągu tych kilku minut. Proszę. Światło. Tunel, światło, ale światło nie takie, jak nasze żarzeniówki dają. Światło żywe jakieś, światło uszczęśliwiające. Światło jakby osoba. Oto jest ta światłość wiekuista jakaś, prawda? Ale zupełnie słusznie Golubiew, Antoni Golubiew w Tygodniku Powszechnym powiedział, że nie zapominajmy, którzy interesujemy się wypowiedziami pacjentów doktora Mooda, że oni stoją, pacjenci, i my stoimy z nimi przed barierą, jeszcze w obrębie horyzontu. A co za horyzontem? Empiria nie może na ten temat nic powiedzieć. Empiria nic. Ale wektory wskazują, wektory już kierują ku dopowiedzeniu. W ramach tego myślenia, wnioskowania logicznego. Dla nas, przyjaciele drodzy, ostateczną podstawą wiary, przekonania, że nie cały umrę, non omnis moriar, jest oczywiście autorytet tego, który stamtąd przyszedł i tam nas oczekuje. Autorytet tego. On właśnie w całej swojej nauce i działalności podkreślał, w podtekście wszędzie mówił, wieczność was czeka, bezkres, bezkres, pełnia, pełnia, morze miłości was miłujących czeka. Gigantyczna wizja życia wiecznego. I wtedy ta śmierć, która nas tak niepokoi, czasami straszy, ta śmierć w świetle wluku tej wielkiej wizji i tej wielkiej nadziei, śmierć to nie jest śmierć donikąd, śmierć ku nicości, śmierć ku absurdowi, tylko śmierć do Królestwa Bożego. Czyli po prostu są to narodziny, drugie i ostatnie narodziny człowieka. Jeżeli tak ten moment widzimy, wtedy znajdziemy analogię w stosunku do pierwszych naszych narodzin i do pierwszej śmierci. I wtedy ujrzymy, że życie człowieka ujmuje się w trzech etapach. Pierwszy etap, bardzo krótki, około 9 miesięcy w łonie matki. Drugi etap, w tym czterowymiarowym świecie, w łonie przyrody, albo też można powiedzieć w łonie Kościoła, matki. A trzeci etap bez kresu. Trzeci etap bez kresu. I otóż analogie dalsze. Po co żyje człowiek w tym pierwszym okresie? Po co? Jaki sens? Oczywiste. Przygotowanie do drugiego okresu życia. W tym pierwszym okresie formują się organy życia zmysłowego. Formują się ręce, nogi, oczy, uszy, mózg. Gdybyśmy mogli rozmawiać, nawiązać dialog z tym małym człowiekiem, moglibyśmy mu zadać pytanie, po co ci to wszystko? A on mógłby odpowiedzieć, nie wiem, oczy mi tu niepotrzebne, uszy też mi niepotrzebne, niepotrzebne mi ręce, niepotrzebne mi nogi. Żyję bowiem w tej ciasnej przestrzeni, to mi na nic niepotrzebne. Mógłby nawet powiedzieć ten maluch, to nonsens, absurd. Jeżeli wszystko się skończy na tym, to koniec, absurd. I miałby rację, gdyby się wszystko skończyło na tych bolesnych narodzinach, na tej bolesnej śmierci i narodzinach, absurd, nonsens. Ale my stojący na zewnątrz powiedzielibyśmy temu małemu człowiekowi, człowieku, tutaj ci to niepotrzebne, ale oto za kurtyną, za cienką kurtyną znajduje się inny świat, świat barw i ty będziesz ten świat widział, świat dźwięków i ty będziesz słyszał te dźwięki. Będzie to świat ograniczonej wolności. Będziesz mógł chodzić, biegać, przemierzać ścieżki i drogi tego życia. Ten świat będzie światem, w którym będziesz mógł tworzyć. Potrzebne ci ręce. Będziesz tworzył. A więc to wszystko dla ciebie potrzebne. Oczywiście ten mały człowiek mógłby zadać nam pytanie, powiedz mi, jak ten świat wygląda. Zamilklibyśmy. Tak jak ta siostra w Laskach, kiedyś w mojej obecności, zamilkła, gdy niewidomy chłopak na niebaczne słowo siostry, jak dzisiaj piękny błękit, zapytał, siostro, jak to błękit wygląda? Zaniemówiła siostra. No bo co miała powiedzieć? Jak błękit wygląda? Zaniemówilibyśmy, gdyby to dzieciątko zapytało nas, jak wygląda ten świat. Dla niego niewyobrażalny, choć taki bliski. Niewyobrażalny. Przyjaciele, drodzy, i dalsze jeszcze analogie. Otóż, jak w tym pierwszym okresie człowiek przygotowuje się do tego życia w drugim okresie, tak w tym drugim okresie najwyraźniej człowiek przygotowuje się do życia w trzecim okresie. na wyższym poziomie, na niewymiernym jakimś poziomie, w świecie ducha. Właśnie w tym czterowymiarowym świecie rozwijają się w nas organy życia duchowego. Myśl, wola, wyższe uczucia. Ale nas Ewangelia uczy, Jezus uczy, że rozwija się w nas, jeżeli włączymy się w Niego, w Jezusa, jeżeli włączymy się w Boga przez wiarę, rozwijają się w nas organy jeszcze wyższego życia. Życia, którego nie ma w przyrodzie. Życia nadprzyrodzonego. A więc nadprzyrodzona wiara, wzrok ducha, nadprzyrodzona nadzieja, oczekiwanie, nadprzyrodzona miłość, która nie będzie miała kresu. I te jeszcze inne nienazwane organy tego życia nadprzyrodzonego w nas się formują, rozwijają. I jeszcze analogia. Tak jak człowiek, jak dziecko dobrze się rozwinie, dobrze się przygotuje do tego drugiego okresu życia, jeżeli będzie włączony dobrze w krwioobieg swojej matki, jeżeli krew matki będzie zdrowa, spontanicznie, samorzutnie wtedy się te organy rozwijają. Bez świadomości matki i dziecka. Otóż chrześcijanin, a nawet nie chrześcijanin, jak sobór nas pouczał, ten ostatni sobór, włączony jest również w łono matki, w organizm, nie organizację, tylko w organizm, w żywy organizm Kościoła. Kościół to nie jest tylko organizacja, to jest organizm. Święty Paweł nazwał ten organizm mistycznym ciałem Chrystusa. On głowa, my wszyscy jest jego członkami. I przez nasze członki, przez nas i nasze członki, przez nasz ducha przepływają strumienie tej boskiej krwi, łaski. Tej krwi, która nas przebóstwia wewnętrznie. I oto jeżeli jesteśmy włączeni przez wiarę, a zwłaszcza przez miłość, w to łono matki Kościoła Wielkiego, w nas, bez naszej świadomości nawet, rozwijają się te organy. Rosną, ubogacają się. Jednym słowem, przygotowujemy się do tego trzeciego i ostatniego okresu. I tutaj dotkniemy rzeczy może bardzo bolesnej, ale prawdziwej. Zapytacie, drodzy przyjaciele, a gdzie ksiądz podział piekło? Mówi tylko o światłości wiekuistej, o szczęściu. A przecież Jezus w Ewangelii wyraźnie mówi o tym. Przyjaciele, drodzy, nie miejsce tutaj na szczegółowe rozważanie tego zagadnienia czy tego problemu. Tylko może oderwijmy się od pewnych obrazów, od pewnych antropomorfizmów. Jezus używał obrazów i antropomorfizmów i przypowieści, ażeby no możliwie wszyscy, także ludzie prości, podstawowe prawdy zrozumieli. Ale nie musimy widzieć Boga sędziego jako tego, który waży, mierzy i który bierze za kark człowieka i ciska w otchłań piekielną, w otchłań ognia. Nie musimy tak widzieć, jak widział Michał Anioł, czy jak widział nawet Memling, na tym sławnym obrazie w Gdańsku. Nie. Drodzy, właśnie wróćmy do analogii. Jeżeli człowiek w łonie matki nie uformuje organów tego życia naturalnego, jeżeli się urodzi bez nogi czy bez ręki, jeżeli się urodzi z utraconym wzrokiem, niewidomy, jeżeli się urodzi głuchy, no kaleka, nie będzie widział, nie będzie słyszał, a czasami nawet może się urodzić jakieś monstrum. Może. Oczywiście to nie upraszczam tych problemów, drodzy przyjaciele. To rozmowy niedokończone, tylko zarysowuję. Przyjaciele, drodzy, analogicznie może być z tymi drugimi narodzinami, z tą drugą śmiercią, drugimi narodzinami. Jeżeli ktoś z ludzi nie uformuje sobie organów życia nadprzyrodzonego, jeżeli nie pozwoli, żeby w jego wnętrzu krążyły soki nadprzyrody, soki Boga, może zostać niewidomym, może zostać głuchym, a może stać się monstrum, jeżeli wciąż pozostawał w negacji dobra, w negacji prawdy, szaleńcy, opętani, biesy. Jeżeli przeczył wciąż, drodzy, Pan Bóg nie będzie go brał i ciskał do tego ognia piekielnego. Nie. On sam się taki narodzi. Sam się narodzi. Narodzi się do tamtego życia głuchy, ślepy, kaleka. Kaleka. No i bez poprawek. Tak jak nie ma ratunku, żadne operacje w zasadzie nie pomogą, jeżeli urodzi się dziecko, no zdecydowanie kalecie, prawda? Ale oczywiście to jest tylko zarysowana sprawa. W zasadzie ci ludzie, którzy przez wiarę i miłość wchodzą, włączeni są w lono, można by powiedzieć nawet Pana Boga, idą ku światłości wiekuistej. Idą ku temu stanowi, który tradycyjnie nazywaliśmy niebem. Co Jezus na ten temat powiedział? Jak wygląda niebo? Bo niektórzy przecież mówią, ja wyobrazić sobie nieba nie mogę. Drodzy przyjaciele, wróćmy wtedy do tego dziecka w łonie matki. A czy to dziecko może wyobrazić sobie ten świat, który za kurtyną łona jego matki się znajduje? Otóż analogicznie rzecz się ma i z nami. My nie jesteśmy w stanie wyobrazić tamtego świata. To też święty Paweł w imieniu Jezusa powiedział, ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani w serce człowieka nie wstąpiło, co Bóg zgotował tym, co go miłują. Ani oko, ani ucho. Nie wyobrażaj sobie. Kochany, kochana, nie wyobrażaj. Bo jeżeli sobie wyobrazisz niebo, to akurat to nie będzie niebo. Jeżeli wyobrazisz sobie piekło, to akurat to nie będzie piekło. Nie wyobrażajmy, drodzy przyjaciele. Natomiast zwróćmy uwagę na to ostatnie słowo świętego Pawła. Co Bóg zgotował tym, co go miłują. Dla miłości otwarta droga. Dla miłości są te szczęśliwe narodziny. Miłość człowieka prowadzi właśnie w to morze, w ten ocean, w ten otchłań miłości, którego przebłyski tylko może widzą pacjenci tego doktora Muda. Światło wiekuiste. Oto, moi przyjaciele, drodzy, gigantyczna wizja życia. Afirmacji życia. Oto droga i czas otwarte. Nie zamknięte, tylko otwarte. A jak zamknięte wygląda? Kozakiewicz pisze. Oto mam mieszkanie nowocześnie umeblowane, mam syrenkę, o której tak marzyłem. Byłem w Pradze i w Budapeszcie, na Krymie, nawet w Paryżu. I co dalej? Co z tego? Oczywiście mogę dokupić jeszcze jeden lub dwa meble. Wymienię syrenkę na Fiata, na Simkę. Pojadę jeszcze do Sofii.